kolokwialność dylanowska, jeśli mogę użyć tego określenia, czyli to, co pan nazywa gadaniem po prostu Amerykanów, obcujemy z piosenkami bardziej niż z wierszami jako takimi. Myślę tutaj o melodii języka, melodii frazy, szczególnemu rytmowi poświęca pan sporo miejsca, a także rymowi, jeśli są takie potrzeby. To był taki kazus? Czy tak po prostu wychodzi? Po pierwsze, język kolokwialny, taki, jaki słyszy się na ulicy tyleż Nowego Jorku, co Warszawy, bo mówimy także o polskiej perspektywie. A dwa, że jednak jest to śpiewne, muzyczne, piosenkowe.
Zasadą fundamentalną dla mnie było to, żeby to się dało zaśpiewać do muzyki Dylana. W związku z czym rzeczywiście czasami trzeba było trochę karczować, bo wiadomo, że język angielski jest znacznie bardziej ekonomiczny od polskiego. Jest tam dużo słów jednosylabowych, które zawierają dużo treści, a polszczyzna tych jednosylabowych ma niewiele stosunkowo. Właśnie przez te jednosylabowe słowa, dużo męskich końcówek w rymowanych pozycjach, to naprawdę nie ułatwia pracy tłumaczom. Rzeczywiście trzeba było niekiedy pozbyć się pewnych treści, które się po prostu nie mieściły. Rytmika, choć tu akurat co do rytmiki, to Dylan jest dość swobodny. On pisze wierszem tonicznym, czyli jego fraza opiera się na pewnej liczbie akcentów, natomiast liczba sylab nie jest taka istotna. W tych samych miejscach kolejnych zwrotek mogą być sytuacje, że jeden wers ma 4 sylaby, a w kolejnej zwrotce ten sam wers w tej samej pozycji ma na przykład sylab 8. Porządkującym elementem jest akcent. Natomiast nie wiem, czy to jest język kolokwialny. Z jednej strony może tak, ale z drugiej strony on jest też bardzo erudycyjny.
To na pewno.
Odnosi się na przykład do Biblii. Perfidny, bo w tym samym wersie czy w tej samej grupie wersów mogą zaistnieć frazy, które są właśnie takie kolokwialne i bardzo wysokie. Ta dynamika strzelistych fraz i fraz przyziemnych jest tutaj bardzo, bardzo wyraźna. Starałem się unikać, żeby zbytnio poskromić tak zwaną fajność. Ponieważ Dylan nie jest fajnościowy, nie jest fajowski, nie jest równiachą, nie posługuje się właściwie prawie w ogóle językiem, który jest taki kolesiowski. Jeżeli są sformułowania potoczne, to one są potoczne, ale z zupełnie innego rejestru niż na przykład język, którym mówi współcześnie ulica. Grząski teren, na którym trzeba by pewnie sięgać po konkretne przykłady i analizować i dyskutować. U Dylana to jest niesamowite właśnie, że on tak miesza rejestry. On swoją twórczością odzwierciedla Amerykę, która też powstała z najrozmaitszych źródeł, z najrozmaitszych strumyczków kulturowych. Jego twórczość też taka jest, bo tam mamy i jakiś blues z lat 30. i Biblię, i Owidiusza, i Allena Ginsberga, Keatsa, i Eliota, i Rambo, więc...
I Verlaine'a, i Barnes'a. No jest tutaj rzeczywiście sporo literackich odniesień, ale właśnie mówiąc o tych rejestrach wymieszanych ze sobą, to też pokazuje komplikacje translatorskie i to miałem na myśli, choć też z drugiej strony, gdyby wrócić choćby do utworu Kobiety na czarną godzinę, rozpoczynające się od frazy stukną cię, gdy spróbujesz tępić zło, gdyby czasownik stuknąć odnosić tylko i wyłącznie do polszczyzny, wiemy, że możemy odczytywać ten utwór co najmniej dwuznacznie.
Ale po angielsku też.
To są tego rodzaju historie. Ale skoro pojawiły się konteksty biblijne, to może, panie Filipie, porozmawiamy chwilę na temat tych trzech płyt chrześcijańskich i także utworów, które w ten temat doskonale się wpisują. Zresztą kilka takich utworów także pan wybiera do tłumaczenia. Bycie neofitą przyniosło dobre czy złe rozwiązania tekstowe? Jak pan to ocenia? I te płyty nazywane płytami chrześcijańskimi Boba Dylana właśnie.
To jest taka umowna nazwa płyty chrześcijańskie w dodatku.
Oczywiście tak.
Ja bym je nazwał może kaznodziejskie, bo chrześcijańskich jest więcej. Również późniejsze płyty łącznie z ostatnimi autorskimi płytami Dylana są też płytami chrześcijańskimi.
No tak, ale tu dochodzi niuansowanie, bo raz jest kaznodzieją, innym razem przestaje mówić w tonie kaznodziejskim, prawda?
One są kaznodziejskie, stricte kaznodziejska jest środkowa. 80% materiału, który można uznać za kaznodziejski, znajduje się na pierwszej z nich. Na trzeciej z nich, połowa mniej więcej. Pan pyta, czy to dobrze dla jego tekstów. Dla niektórych nie. Są tam utwory, które stają się zbyt płaskie w zestawieniu z tym, co tworzył wcześniej i co tworzył później. Nawet jeśli treści są bardzo czytelne i no, na przykład dla mnie utwór In the Garden jest przepięknym utworem, bardzo przejmującym. Zawsze go sobie w tych dniach przypominam, bo mówi o również o ukrzyżowaniu i o zmartwychwstaniu. I nie mówi tego w sposób nieprzyjazny. Zadaje pytania, czy wiedzieli, czy domyślali się, czy myśleli, czy krzywdzili go, czy uwierzyli, gdy zmartwychwstał. Czy zobaczyli, kiedy im pokazywał, czy słyszeli, kiedy do nich mówił? To jest pytanie, na które chrześcijanie powinni sobie odpowiadać każdego dnia. A nie chrześcijanie pewnie nie muszą, nie mają tego obowiązku, ale warto, żeby też się zastanowili pod Jezusa, podkładając inny autorytet, który jest dla nich bardzo ważny, i zastanowić się, czy ten autorytet jest od święta, czy na co dzień. Bardzo głębokie, na przykład i na pierwszej, no, Slow Train Coming. Jest utwór właśnie tytułowy Slow Train, który jest fantastycznym dla mnie poematem. I na ostatniej z tych trzech płyt Shot of Love, finałowy utwór Every Grain of Sand, w moim tłumaczeniu każde trawy źdźbło. Momentami się pogorszył poziom, wielowymiarowość gdzieś tam umknęła. Natomiast to nie znaczy, że on tę wenę stracił kompletnie. Gorzej było później.
Znajdujemy tu taki wyimek. Myślę o pocałunku niegdyś nim, skoro świt zdradzono Jezusa, by go skazać na krzyż, ale nie mnie osądzać. Zastanówcie się tu, czy Judasza Iskariotu też wspierał Bóg.
To, że tych aluzji do Ewangelii jest naprawdę, można by o tym napisać pewnie kilkutomowe dzieło. We wcześniejszej jeszcze piosence Masters of War, Mistrz Wojennych Gier, też jest mowa o tym, że oszukujesz i zdradzasz jak Judasz sprzed lat. Potem tam dwie chyba zwrotki dalej, czy trzy zwrotki dalej. Sam Jezus by uznał twój czyn za ciężki grzech. To jest piosenka adresowana do spersonifikowanego przemysłu zbrojeniowego. Jezus, chrześcijaństwo są stale obecne w twórczości Dylana, również jako taki punkt odniesienia, i to bardzo istotny punkt odniesienia. Niezależnie od tego, czy deklarował się jako, nie wiem, człowiek wierzący w Boga pod postacią kobiety, czy jako wyznawca judaizmu, czy właśnie jako członek tej wspólnoty chrześcijańskiej, czy dzisiaj. Podglebie duchowe, na którym wyrósł, przypominam jeszcze, że kiedy był młodzieńcem, jeszcze chłopakiem, często chadzał do kościołów protestanckich, gdzie czarnoskórzy kaznodzieje właśnie wygłaszali swoje kazania. I te kazania miały bardzo specyficzną melodykę, bardzo specyficzne frazowanie. I to temu właśnie zasłuchaniu w ich frazę, w ich przedziwną czasami melodię, zawdzięczamy to, że Dylan śpiewa tak, jak śpiewa. On odtwarza w pewnym sensie właśnie ten sposób akcentowania. To są akcenty znaczące. To nie to, że on nie umie śpiewać. On po prostu wybrał taki sposób, taką manierę.
Wreszcie ma taki głos, który mu się marzył, jako chłopakowi oglądającemu te występy.
Dzisiaj ten głos brzmi naprawdę jak głos szamana gdzieś z trzewi ziemi. Po prostu tam jest już sama wiedza, co za i co przed. Oczywiście być może tak nie jest, ale ja mam wrażenie, że on wie.
Wspomniał pan o tym, że także w Ameryce Dylan nie jest do końca dobrze interpretowany, dobrze czytany, dobrze słyszany. To w jakiejś mierze jest pocieszające z perspektywy polskiego czytelnika, polskiego odbiorcy. Ale tak z ręką na sercu, jako tłumaczowi, na czym panu najbardziej zależy po lekturze Dusznego Kraju?
No, oczywiście,
no bo to jest Dylan mówiący językiem Łobodzińskiego.
Tak, zdecydowanie. I to Jerzy Jarniewicz to wielokrotnie podkreśla i ja też, zanim on mi to uświadomił, w pełni podejrzewałem, może jakoś podświadomie, że literatura w przekładzie to jest literatura, którą tworzy tłumacz.
No bo to jest trochę tak jak z Szekspirem i Barańczakiem na przykład, prawda? I to jest też tak magnetyzujące, tak silne, tak mocne, że gdy czytamy najnowsze tłumaczenia Burzy Szekspira, to zawsze odbijamy to już od Barańczaka. To jest tak mocno zakotwiczone, biorąc pod uwagę dotychczasowe perturbacje translatorskie i gdzieś tłumaczone pojedyncze teksty Dylana, to pan narzuca jedyną właściwą dykcję dylanowską w Polsce, tak obszerną antologią. Stąd też pytanie o z jednej strony odpowiedzialność, a z drugiej strony o oczekiwania.
Ja niczego nie chciałem narzucać, ja chciałem zaproponować pewien sposób jego tłumaczenia.
Ale to mimowolne, panie Filipie, narzucenie.
Który jest zarazem taki sposób jego interpretacji z jednej strony właśnie erudycyjno-literacki, ładną polszczyzną podawane, jak najładniejszą. Z drugiej strony mogący się sprawdzić w wykonaniu koncertowym, żeby te słowa, jeżeli są podawane w sposób dosadny, to żeby one brzmiały dosadnie, choćby na papierze dosadne nie były. Widzę to na koncertach, kiedy śpiewamy, kiedy gramy te utwory, ludzie reagują i to dość, nawet powiedziałbym czasami żywiołowo, na te słowa, co sprawia, że zwolna, jak to jeden słuchacz powiedział, zwolna te utwory już stają się naszymi utworami, a nie Dylana już. Kto je napisał, przestaje być ważne. My je przekazujemy jako coś od nas, jako słowo od zespołu Dylan.pl. Tak naprawdę na tym mi najbardziej zależy, żeby ludzie wzięli te piosenki. Jeżeli w moich przekładach to super, jeżeli w jakichś innych też super, choć oczywiście wolę, żeby to było w moich, nie ukrywam. I żeby potraktował to jako sposób również swojej komunikacji ze światem. To znaczy, żeby te piosenki były platformą, na której jesteśmy w stanie coś sobie przekazać, bo one są naprawdę wielkie. Kawał twórczości, poezji z muzyką. To jest niesamowite i to jeden człowiek zrobił. Właściwie on doprowadził do tego, że w ogóle w muzyce popularnej możliwa jest piosenka z ważkim tekstem. To jest coś niesamowitego. Gdyby spróbować sobie wymyślić świat, w którym nie urodził się Bob Dylan, ja jestem bezradny, nie umiem sobie takiego świata wyobrazić, więc na tym mi najbardziej zależy, żeby w ogóle ludzie przede wszystkim dowiedzieli się, jeżeli zechcą wykonać taki wysiłek, dowiedzieli się, że ten człowiek, o którym słyszeli, że parę tam jakichś piosenek napisał, zwłaszcza taką słynną piosenkę Guns N' Roses, on ma coś do powiedzenia i że to są rzeczy istotne oraz, że są to rzeczy wcale niełatwe, że to nie jest taki sobie pierwszy, lepszy tekściarz. To jest nieprawdopodobny wir, tornado, które zagarnia coraz większe obszary ludzkiej egzystencji, sposoby różne traktowania tej egzystencji itd., itd. Więc chciałbym, żeby Polacy zrozumieli, że można też tak, że to jest ogromna sztuka, bardzo trudna, ale że można również tak. I jeszcze jedno, chciałem zwrócić uwagę na to, że w piosence polskiej prawie nie istnieją opowieści. King Tilawu, zresztą napisane, Muniek Staszczyk mi to mówił, że to było napisane pod wpływem piosenki Hurricane Dylana. Historia opowiedziana od początku do końca, fabuła pewna zawarta. Dylan tego stosuje bardzo dużo. Posługuje się opowieścią, narracją nader często. No i tak, no właściwie to chyba zasadnicze cele wymieniłem.
Wiemy doskonale, że Nobel Dylanowi do szczęścia nie był potrzebny. Pytanie, czy jeszcze mu się chce? Człowiek, który osiągnął wszystko.
No tak, mało jest chyba potencjalnych kandydatów do literackiego Nobla, Oscara, Pulitzera i Grammy zarazem.
No więc
a
właśnie.
Wszystkie te nagrody ma. Czy mu się chce? Nie wiem. Być może już nie. Natomiast wiem, że kiedy na początku lat 90. miał zapaść twórczą, nagrał dwie płyty Good As I Been To You i World Gone Wrong z utworami wyłącznie właśnie z tradycji celtyckimi, bluesowymi, balladami jakimiś tam apalachijskimi czy żeglarskimi. Nagrał te płyty rok po roku i to mu pozwoliło tak jakby zaczerpnąć skrynicy na nowo, bo literacko się odnowił absolutnie, nie ma porównania. Wybitna płyta Oh Mercy z 89 roku literacko nie jest tak świetna, jak jest płyta Time Out of Mind, jak późniejsza Love and Theft, Modern Times. Zyskał trzeci oddech. I być może znowu nastąpiło jakieś wyczerpanie i sięga teraz do utworów z czasów przedrock'n'rollowych po to, żeby się od tego odbić i jakoś spróbować czegoś nowego. A może po prostu mu się nie chce, a może założył sobie, że teraz przez parę lat poprzypomina, dzięki temu, że ma swoje nazwisko, poprzypomina rzeczy, o których zapomnieliśmy i przypomni je w sposób, który należy się tym piosenkom, to znaczy w bardzo taki stonowany, w małej aranżacji.
Naszą rozmowę okrasza muzyka Dylana i wykonawstwo zespołu Dylan.pl, gdzie Filip Łobodziński, jak sam mówi, robi za układ oddechowy tegoż bendu. Sporo rozmawialiśmy o dusznym kraju, to powiedzmy na koniec, jakie są plany, jeśli chodzi o Dylan.pl właśnie. Jest zapotrzebowanie na kolejną płytę, bo materiał przecież jest i to od dawien dawna. Pytanie, czy ludzie kupili Dylan.pl?
Mamy głosy entuzjastyczne i to do tego stopnia, że ludzie piszą, nie wiem czy szczerze, ale no chyba nie ma powodu, żeby kłamali, że od tam, nie wiem, od kilku dni nie są w stanie wyjąć z odtwarzacza tych płyt, bo to jest dwupłytowy album. W kółko jeżdżą. Inni z kolei układają sobie swoje jakieś już listy hitów z tych dwóch płyt. W każdym razie nie dostaliśmy żadnego sygnału, że to się nie sprawdziło. Więc bardzo nas to krzepi, ale oczywiście spokojnie. Na razie gramy koncerty, sprawdzamy na publiczności. Publiczność potem pisze na Facebooku na przykład, że za krótko było. Ale dobrze, niech pozostanie niedosyt. I jeśli ssanie tak zwane będzie, to my jesteśmy gotowi w przyszłym roku znów coś upichcić i zaproponować, bo rzeczywiście, tak jak pan powiedział, materiał jest na dużo, dużo więcej.
Filip Łobodziński był gościem w niedzielę wielkanocną. Bardzo dziękuję, panie Filipie.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę.